Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w programie Z rodziną i do twarzy rozmawiałem o takim wspólnym starzeniu się w małżeństwie. Maryla i Staszek Kukułowie, Krystyna i Józef Adamów oraz psycholog Wacek Mitoraj w tym gronie. Skupiliśmy się w tej pierwszej części sporo na takiej fizyczności, prawda? Na różnych ograniczeniach organizmu, które przytrafiają się z czasem i z którymi dobrze się jest pogodzić, chociaż często też walczymy, na czym zarabiają koncerny kosmetyczne i nie tylko. Natomiast tak jak mówiłam, też mamy tą przestrzeń duchową, tą przestrzeń intelektualną. Czy tutaj też zauważacie, jak z tym sobie radzicie, z takimi oznakami starzenia się? Czy to jest coś, czego trzeba pilnować, wytrenować? Tutaj też kwestia pracy zawodowej, rezygnacji z tej pracy, emerytury, przejścia. Jak to wygląda w przypadku pani, panów?
Ja w dalszym ciągu...
O tej cierpliwości pan mówił, że tak mniej jest.
Ale wracając na chwilę do moich zawodowych losów, ja w dalszym ciągu pracuję. Niezależnie od tego, że prowadzę firmę, w dalszym ciągu jeszcze jestem też programistą. Wymaga to rzeczywiście coraz więcej wysiłku ze względu na słabszą pamięć, ale w momencie, jak zacząłem obserwować te swoje problemy z pamięcią, również przyszła taka refleksja, że umawiając się z klientami, mówiłem, na jutro to będzie gotowe. No bo to nie był problem, siąść o 23 godzinkę, dwie, i wszystko było gotowe.
W nocy spokój, można było pracować.
Oj, to tak bardzo. Jak dzieci były małe, to był najlepszy czas na pracę.
Ale teraz się przysypia.
No więc właśnie. I się okazuje, że rano, jak się dobudziłem czasem w bardzo niewygodnej pozycji, to nie było to gotowe na rano. Trochę czasu trwało. Natomiast teraz już potrafię jak gdyby z takim dystansem powiedzieć, że to musi
potrzeba trochę trwać, więcej czasu, do czym pan Józef mówi na początku.
Młodszy będzie robił, to będzie szybciej. Nie mówię klientowi, że jestem stary, ale po prostu ja, tak mi się wydaje, potrafię już coraz lepiej nad tym panować. Po prostu mam tą świadomość takich ograniczeń. I pracę, jak długo tylko się da, będę chciał pracować, bo uważam, że to jest doskonała taka gimnastyka dla mojego umysłu. Chociaż są takie sytuacje, to Maryli niedawno opowiadałem, prawie że anegdotyczne, ale takie właśnie bardzo symptomatyczne. Rozmawiam z klientem taka biznesowa rozmowa, w której wyszedł problem, to panie Stanisławie, ja na trzy lata z góry panu zapłacę i pan to po prostu przez trzy lata będzie robił, takim zaufaniem pana darzy. I ja sobie pomyślałem, 3 lata plus moje, oj, to będzie 70, prawie 3 lata. To już jest zupełnie inna perspektywa. A on na to, właściwie to już jesteśmy pół roku po kontakcie, to już tylko 2,5 lata dla niego. I wtedy sobie pomyślałem, ten sam czas, zupełnie inna waga. Więc
bardzo ciekawe spostrzeżenie.
Tak, to wtedy było dla mnie takim odkryciem, bo najpierw był zachwyt, o jak ja tutaj jestem darzony zaufaniem dużym, a potem rany boskie aż 3 lata.
Gimnastyka umysłu, to tutaj też nie odkrywamy Ameryki, prawda? Że im dłużej gdzieś ten umysł pracuje, tym wolniej się starzeje, tym szybciej, tym dłużej jesteśmy sprawni. Dobrze, jeśli taką możliwość mamy i możemy. Pani z tego co wiem pracuje, Maryla również.
Niestety nie, zawodowo nie.
Ale to nie tylko praca jest źródłem.
Oczywiście, jak sobie jeszcze można radzić.
Ale jednak u nas, jeśli pozwolisz, dwa słowa, tak, Ewa?
Mogę? Tak.
W naszym małżeństwie, tak, Staszek pracuje, bo już sam się do tego przyznał. Natomiast ja zawodowo już jestem spełniona, czyli już nie pracuję, czyli nie wychodzę rano z domu, nie mam obowiązków, których muszę się gdzieś tam wywiązać, rozliczyć. Natomiast obserwujemy, bośmy rozmawiali parę dni temu o tym, że ja jestem w nieporównywalnie gorszej sytuacji, którą widać, którą obydwoje czujemy. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego mojego stania w gorszej sytuacji i staram się nadrabiać, żeby się interesować tym, co się w świecie dzieje.
Bo na czym ta gorsza sytuacja polega?
Praca jest jakimś reżimem?
Ja mam imperatyw zewnętrzny, tak. Bardzo proste, ja muszę zrobić, ja mam 50 tysięcy spraw na
głowie.
Czy się
chce, czy się nie chce?
Czyli
takiej wewnętrznej dyscyplinie, tak?
Dokładnie tak.
Ona jest paluzowana za bardzo.
Czego u mnie
to nie służy.
Nie ma tego i jest takie niebezpieczeństwo, że a nie chce mi się, to ja to zrobię potem, a najlepiej to jutro.
Nie ma presji.
Prawda? Natomiast, no właśnie, że trzeba wstać, że trzeba się koniecznie robić te wszystkie czynności, które zwykły człowiek robi. A ja mogę sobie je odłożyć. To nie dlatego, że ja je nie zrobię, tylko ja je odłożę. I mogę popaść, i czasem mi się to zdarza. Są takie symptomy, że mówię, oj, głowa, uważaj, to nie jest dobra droga. Takiego, nie chodzi o niechlujstwo osobiste, ale jednak...
taką do codziennych obowiązków.
To jest niebezpieczeństwo. Także przez to tak.
Jak państwo sobie radzą z tą taką samodyscypliną, która jest takim motorem napędzającym do codzienności po prostu?
To znaczy ja zaczynam mieć... chyba mam. Nie zaczynam. Problemy podobne jak pani Maria. Zaczyna mi brakować, i mówiłem, czasu, a brak czasu wynika z tego, że brak mi samodyscypliny, że potrafię sobie powiedzieć, a zrobię to jutro, zrobię to pojutrze. Także ten problem mam. Natomiast jest coś od pewnego czasu w naszym rozwijającym się, tak nie powiem, starzejącym się małżeństwie. Ja byłem zapatrzony w mego patrona Józefa Milczkiem. W domu nadawała żona. Wydaje mi się od pewnego czasu, że staram się nawiązywać z tobą słowny, werbalny kontakt.
I nadrabiać stracone lata w tym sensie.
Także szczęściem w tej starości. Ja mam odchylenia dziadowskie. To są wnuki.
Przeurocze odchylenia dziadowskie.
Tak. Gdyby, tym bardziej, że mamy tego siedmiolatka, Konrada, który często mnie dyscyplinuje. I on mi potrafił przypomnieć, że czas upływa, wieczność czeka. W sposób zrobił to bardzo dla mnie sympatyczny, ale dający wiele do myślenia. Po prostu zapytał mi kiedyś, dziadziu, panowie, to znaczy mężczyźni, ile lat żyją? Ja mówię, Konradek, różnie, ale tak średnio 75. A ty, dziadziu, ile masz lat? Ja mówię, mam 73. On na paluszkach, to jeszcze 2 lata będzie żył. Wtedy mnie postawił, nie powiem na baczność, ale zdałem sobie sprawę, że
Jakiś dzwoneczek się odezwał.
Dzwoneczek się odezwał, tak.
Ja ciekawa jestem, jak na tą zmianę a propos gadulstwa reaguje pani Krystyna. Czy się
to
pani
znaczy,
ta zmiana podoba?
Ja jestem tak szczęśliwa, jak jeszcze nigdy dotąd. Jest bardzo trudno. My mamy za sobą 40 bardzo trudnych lat. Mąż sam powiedział, że jak ty to wytrzymałaś. Ja wiem, że kobieta kocha uchem, mężczyzna wzrokiem. I kiedyś innym o tym mówiłam, a samej mi tego bardzo brakowało. Ale los jest piękny. Dosłownie 2 miesiące temu dotarło do mnie, że u mnie to słuchanie męża ma zupełnie inny charakter. My się poznaliśmy i w pierwszym dniu, kiedy się poznaliśmy, a poznaliśmy się na zabawie takiej tanecznej, w przededniu moich urodzin, mąż mi zaśpiewał do ucha Merry Christmas i już więcej nie trzeba było. I to w zasadzie było we mnie przez te 40 lat i ja dlatego wytrzymałam. Po prostu dla mnie brzmienie głosu mojego męża jest cudowne. On śpiewa w chórze 30 lat. Za to też dziękuję, bo to jest cudowna sprawa. Obserwuję ten chór, jak oni się już starzeją, ale jak oni sercem śpiewają. Podbijają serca młodych ludzi. Także dla mnie to jest jedno pasmo radości. Ja nie przewidziałam takiego etapu w ogóle w naszym życiu, że ja mogę być tak szczęśliwa i że to, co było, to było takie dla mnie dosyć przykre, że ja to dopiero niedawno odkryłam, to było, a ja byłam głucha na to, prawda? Że ja tego nie potrafiłam nazwać, że mnie to nie cieszyło. Dopiero teraz zostało mi to tak wyraźnie przedstawione, że ja jednak słyszę.
Ciekawa jestem, bo to też znowu taka chyba wyjątkowa sytuacja, bo nie wiem, czy to jest przez przypadek, nie jest tak, że jednak jak ludzie się starzeją, to te małżeństwa bardziej idą na wyciszenie i na takie odrębności światów.
No czasami na wyciszenie, na odrębności, ale to też bardzo wiele zależy od tego, czy małżonkowie są otwarci właśnie na te odkrycia. Na takie postrzeganie siebie ciągle na nowo, do doszukiwania się czegoś fajnego, dobrego w sobie. Bo to też, tak sobie myślę, że wynika z tego, w jaki sposób w małżeństwie rozwiązywało się te wszystkie kryzysy, które miały miejsce wcześniej, z których każde małżeństwo rośnie, na których się każde małżeństwo buduje. Od tych kryzysów, które wynikają ze zmian, jakie pojawiają się w historii małżeństwa. Od wspólnego zamieszkania i ustalania nowych reguł po tym czasie narzeczeńskim. Od momentu, kiedy pojawia się ciąża i pojawiają się dzieci. Ten kryzys, który wymaga nowych zmian i dogadywania się na nowo w każdej sprawie. Tego czasu, kiedy dzieci opuszczają dom i trzeba znowu na nowo ustalać reguły.
No właśnie.
Każdy z tych kryzysów, jeżeli w tych kryzysach małżonkowie dogadują się i ustalają nowe reguły, w których jest fajny pomysł na to, co się ma dziać dalej, fajny pomysł na to, jak dzielić zadania, jak siebie wspierać nawzajem przy tych zmianach, to każdy z tych kryzysów buduje związek, daje mu większą moc. I jeżeli to się udaje, to ten późny czas w małżeństwie jest właśnie związany z darzeniem siebie troską, uwagą, wspieraniem siebie nawzajem.
Taką akceptacją tych słabości, prawda?
Pomocy, tak, akceptacją.
Które codziennie się mnożą. Ale też, przepraszam, z taką konstatacją, że to był ostatni kryzys.
tego to nie wiadomo
tego
wcale.
Tego właśnie nie wiem.
Odchodzenie dzieci podobne.
No właśnie, proszę Państwa, bo to chciałabym, żeby ten moment
potem
jeszcze się, mocno wybrzmiał.
Potem się zaczynają te kryzysy ze zmianami sprawności. Znowu trzeba na nowo coś podzielić.
Czy jeszcze wszystko przed nami.
Kryzysów końca nie widać. Nie musisz się, Staszku, martwić, czy to jakiś ostatni kryzys masz do przerobienia. Ten moment graniczny, tak, tego wychodzenia dzieci z domu, bo tutaj, Wasku, wymieniłeś, tych momentów w trakcie trwania małżeństwa
jest trochę.
Tak. Ale dzisiaj jesteśmy już na tym etapie takiej bardzo dojrzałej, do starości po prostu. I wielokrotnie już rozmawialiśmy w tym programie, że to jest taki moment, kiedy tak naprawdę ta prawda o małżeństwie się gdzieś pokazuje. I trochę tutaj takie, ja bym to porównała do takiego wystawienia rachunku, prawda? Co to było przez te wszystkie lata. Bo pokazuje się to, jakie to małżeństwo jest. Czy to też jest coś, do czego się można przygotować? Ten moment odejścia dzieci z domu, czy myśleliście o tym wcześniej? Czy wiedzieliście, że przyjdzie taki moment, że zostaniecie sami? Że chcielibyście być w miarę blisko, a żeby tak to było, no to trzeba zadbać o to odpowiednio wcześniej, a nie dzień przed wyprowadzką dzieci.
Czasami odejście dzieci jest związane z takim myśleniem, wypełniliśmy swoje zadanie jako małżeństwo, tak? Doprowadziliśmy dzieci do dorosłości, już właściwie dalej co my mamy robić, nie wiadomo.
Ze spotkań małżeńskich wynieśliśmy taką naukę, że to są dwa różne pojęcia, małżeństwo i rodzicielstwo. Mhm. I myślę, że to był początek takiego chyba sukcesu, który w tej dziedzinie odnieśliśmy.
Ale to jest właśnie kwestia nazwania tego myślenia,
dokładnie,
prawda?
Tak, że miłość małżeńska jest ważniejsza od miłości rodzicielskiej. Tak. I ona zostaje, czy powinna.
To było jedno z moich osobiście nieprawdopodobnych odkryć, tak?
Które zmieniło potem podejście do tego odejścia dzieci.
Absolutnie miało myślenie. Konsekwencje potem długofalowe, jak chłopaki wychodziły z domu. Tak, tak.
Jak to u Państwa
tak,
wyglądało?
Ja się przygotowywałam bardziej mentalnie niż jakoś sytuacyjnie, fizycznie.
Tak, bo to o to chodzi.
Nie wiedziałam, że to się ma zdarzyć. Nie wiedziałam kiedy. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku zostaliśmy bardzo mocno zaskoczeni. Mhm. Jedno stało się, pierwsze stanowczo za wcześnie, a drugie bardzo późno. No więc tak to było. Także człowiek musiał stawać i radzić sobie, ale los też tutaj jakoś nam pomagał, bo jak syn właśnie odszedł, to była taka sytuacja w Nysie, że trzeba było wynajmować mieszkania studentom, bo nie było akademików i władze miasta apelowały do ludzi, którzy mają jakieś wolne pokoje, żeby udostępniać. I myśmy w tym momencie wpadli na to, że możemy udostępnić. I tak się stało. I to trwało potem 10 lat. I to była wspaniała przygoda. Wspaniała przygoda z studentkami, prawda, byliśmy w tym bardzo mocno, dzieci były z boku. I to było takie jakby zastępcze, prawda, ale to nam...
Jakaś fajna relacja.
Tak, bardzo, relacja. Bardzo, bo wszechstronna. Która... I między mężem, żoną, i między nami jako małżeństwem, a tymi dziewczynami, bo też dużo im pomogliśmy w różnych problemach, prawda. Byliśmy dla nich jak rodzice. To było cudowne.
Panie Józef, jak dla pana, jak pan wspomina ten moment, kiedy dzieci odeszły z domu? Dla pana, dla mężczyzny, dla ojca?
To znaczy, jak sobie przypominam, dla mnie pewnym takim uderzeniem to była decyzja córy o wyjeździe do Stanów. Mhm. Ja może nawet, bo to był okres, kiedy za wiele nie rozmawialiśmy, czy nie uzewnętrzniałem się, ale to mnie mocno dotknęło. Później się z tym pogodziłem, bo raczej jestem taki pogodnie nastawiony do losu. No to tyle. Drugim takim uderzeniem to był wypadek syna. Stało się. Bogu dziękujemy, że jest. Że dał nam troje wnucząt synową, czego nie przewidywaliśmy. Stąd moje odchylenia. Gdzie jestem, przy jakiej okazji te dziadowskie właśnie, wnuczek to, wnuczka tamto i tak dalej.
No po to się żyje, żeby tych odchyleń też doczekać, nie?
Właśnie.
Myślę, że wiele, wiele naszych słuchaczy życzyłoby sobie takich właśnie dziadowskich odchyleń, o których pan mówi.
Czy ważną sprawą jest jakby podtrzymywanie takich relacji międzypokoleniowych, że to daje też możliwość radzenia sobie z tym kryzysem pustego gniazda, tak? Te studentki, które mieszkały z państwem i którym państwo zastępowaliście rodziców, którzy byli gdzieś daleko, a one zastępowały wasze dzieci, tak? Dawały wam poczucie takich rodzicielskich relacji. No i wnuczęta, które też dają zajęcie. Ale też ważne jest to, o czym państwo mówiliście, taka jasność, uświadomienie sobie, że miłość małżeńska jest czymś innym niż miłość rodzicielska. I że ta małżeńska jest ważna, ponieważ ona ma zostać, pozwolić trwać razem i wspierać siebie.
I taką, przepraszam cię, i taką świadomość mają nasze dzieci, bo to zostało wyartykułowane. I oni rzeczywiście szanują w nas, tak chyba mogę powiedzieć, małżeństwo. Jesteśmy rodzicami, ale widzą w nas, nas małżeństwo. Myślę, że czasem nawet chłopaki są dumni, że jesteśmy zajęci w spotkaniach małżeńskich, że mimo wieku prowadzimy kursy przygotowawcze dla narzeczonych i tak dalej. Odnoszę wrażenie, czy jesteśmy pewni, że dzieci to rozróżniają i cenią.
O tyle łatwiejszą sytuację, że nie trzeba tyle gadać, pedagogicznie kazań głosić i przekazywać pewnej wartości. Wystarczy być i jakby swoim przykładem, nie?
Książkowo podobno.
A chłopcy mi tak nigdy nie gada.
No nasze dzieci patrzą na nas, to prawda. Tak.
Oj, to zgodność, przepraszam, zgodność postawy z głoszonymi poglądami, to jest tutaj podstawa jednak.
Jeszcze na koniec chciałabym, bo to jest też taka, no wiecie, to tak zawsze jest, prawda, że zamykają się jedne drzwi, otwierają nam się inne. Pewnych rzeczy się już nie można robić, pewne rzeczy wychodzą mniej sprawnie, natomiast otwierają się nowe możliwości. To jest chyba ten czas, taki czas starości, kiedy znowu można pewne rzeczy robić razem, prawda? Trzeba tylko znaleźć te wspólne płaszczyzny, czasami być może zmusić się do tego, żeby wyjść i po prostu mieć znowu taki kawałek czasu, kawałek życia spędzony razem. Czy to jest proste? Czy to się udaje? Jak tego szukać? Jak szukać takich możliwości? Jak czasami siebie, takie swoje zasiedzenie gdzieś tam przełamywać? Kilka prostych, skutecznych rad na koniec.
Pielęgnowanie ciekawości tego, co będzie. Na przykład, tak? Co będzie za tymi nowymi drzwiami?
Aha. Ja mogę, tak ja to widzę, że ważnym w naszym małżeństwie było to, że pozwoliliśmy sobie nawzajem w małżeństwie, generalnie rzecz biorąc, robić to, na co mieliśmy ochotę i co robiliśmy wcześniej, co lubiliśmy. W zasadzie Krysia szła swoją drogą, ja swoją drogą. Oczywiście te drogi się nie rozchodziły.
Mhm. Taki szacunek dla odrębności.
To mi się przypomniało kiedyś spotkanie, na którym żona się skarżyła właśnie na to, że ona ma inne zainteresowanie, a mąż robi tam co innego, a polityków i tak dalej. Ja im podałem jako przykład, że przekładnia zębata przenosi napęd wtedy, jeżeli koła się kręcą w przeciwne strony. Niech ona doceni te różne charaktery, swój i męża. Ona przyszła potem i mi podziękowała. Nareszcie do mnie dotarło.
Nie ma tak użyć dobrego przykładu, nie? Trzeba umieć znaleźć.
Od pewnego czasu nie mogę się pogodzić z dwiema połówkami, czy to pomarańczy, czy jabłka. To jest za nudne. Mm-hmm. Za nudne. Trzeba być sobą, trzeba siebie szanować. Jeżeli ja mam poczucie własnej wartości i godności, wiadomo, że tej godności nie będę ujmowała mojemu mężowi, wręcz odwrotnie. Będę o nią dbała. Tu jest pewna troska. Ja troszcząc się o niego, troszczę się o siebie. To jest proste. Jak dwa razy dwa, prawda? Nie wolno mi wejść na ten wózek egoizmu, wózek pychy. Nie wolno.
Czy to jest łatwe? Czy trzeba się pilnować?
Nie, to trzeba się pilnować, trzeba pracować nad sobą i to jest wysiłek jeszcze większy niż ten, który był do tej pory, bo jesteśmy bliżej siebie i ta sytuacja wymaga większej staranności. I ta praca musi być bardziej rzetelna, bo tutaj już nic się nie uda. Jest po prostu fakt. Także to jest bardzo, bardzo cenny czas i ja bardzo się cieszę, że znalazłam się w tym czasie, że jest mi dane przeżywać ten czas właśnie z mężem. Bardzo się cieszę, naprawdę. Mam bardzo duże zadowolenie.
No i oprócz pracy potrzeba czułości. Jeśli ktoś nie ma tego w sobie, tak jakby w krwioobiegu, to musi w sobie to wykształcić. To jest specyficzna taka czułość, która jak się nad tym pracuje, Krysiu, to my to wiemy, bo podkreślam to, co ty mówiłeś, po prostu taka mobilizacja wewnętrzna, to przychodzi. I to daje radość, to daje też ukojenie w sytuacji, kiedy oczekuje się, a nie dostaje się czegoś. Ja potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego. Dam taki króciutki przykład. Czy mamy czasu?
Mało. Więc... Mhm. Ale jak króciutki, to słucham.
Postaram się. Takie opowiadanie prawdziwe o małżeństwie już nieżyjących ludzi, które słyszeliśmy razem ze Staszkiem, i tam nasz przyjaciel przychodził do tych państwa często na herbatkę i ciągle na stole była pachnąca szarlotka, czy też no, jakiś wypiek robiony przez panią domu. Zmienię imię bohaterów i on, mąż, zawsze mówił: Anulko, jaki dzisiaj sernik upiekłaś, jaki on jest pyszny. A przecież ten sernik, opowiadał nam przyjaciel, był pieczony już ileś tam lat, bo było to małżeństwo, które razem przeżyło 62 lata.
I w tym tkwi tajemnica.
Tak, tak. Tak, właśnie ta czułość, tu chciałam powiedzieć, w ciągłym zachwycie. Jak się tego nie ma, to po prostu trzeba w sobie wypracować, to się da.
Proszę Państwa, bez złudzeń, ciągle wyzwania do samego końca. Niech nikt nie sądzi, że w którymś momencie w małżeństwie przychodzi taki moment, że można sobie usiąść wygodnie i powiedzieć, no wszystko już mamy zrobione, poukładane i generalnie nic nie trzeba.
Jeden warunek. Małżonkowie, małżeństwo to są dwie osoby. I to wszystko się udaje zrobić wyłącznie wtedy, kiedy obydwie osoby chcą być razem i chcą kształcić swoje małżeństwo, doskonalić je, dbać o to, żeby współmałżonek dobrze się czuł w tym, co się dzieje w małżeństwie i żeby samemu też dobrze się w tym małżeństwie czuć. I od tego zależy skuteczność tego, co potem możemy robić.
Tak, to jak u Wyspiańskiego, tak? I no oni nie chcą chcieć, no i wtedy to już nic się po prostu nie da zrobić, choćby nie wiem, jaka wiedza była, chęć i tak dalej. Bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie. Przypomnę, dzisiaj moimi Państwa gośćmi byli Maryla i Staszek Kukułowie. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna i Józef Adamów. Dziękuję Państwu pięknie.
Dziękuję.
I psycholog Wacław Mitora. I w tym gronie rozmawialiśmy o takim wspólnym starzeniu się w małżeństwie. Od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień, proszę Państwa, temat mama w biznesie. Porozmawiamy o tym, jak to jest być jednocześnie mamą i kobietą biznesu. Czy te role da się rozdzielić, czy jednak się przenikają? Jak pracujące we własnych firmach kobiety postrzegane są i w rodzinie, we własnych rodzinach i w społeczeństwie? O tym porozmawiamy 22 listopada o 20. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj już dziękuję za uwagę. Dobranoc.
Dziękuję.
Dobranoc.
Każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.